Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz to starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. W naszej audycji zazwyczaj rozmawiamy o potężnych okrętach, o wielkich śmigłowcach, czy nie mniej silnych samolotach, o wszystkim tym, co służy marynarce wojennej, a dziś porozmawiamy o jednostkach, których wielkość nie przekracza kilku metrów. Chodzi o drony podwodne, które, co ważne, powstają w Polsce. Jednym z twórców pojazdów AUV i UUV jest dr Mirosław Gerik z Politechniki Gdańskiej. Nazwy skomplikowane. Co oznaczają?
Generalnie te pojazdy, jeśli chodzi o stronę militarną, o zastosowania militarne, to one służą do rozpoznania i do walki podwodnej. Czyli one nie służą do poruszania się na swobodnej powierzchni wody. Po ich dyslokacji następuje proces zanurzania i te obiekty poruszają się pod wodą na różnych głębokościach. To zależy od wielkości, od zapasów energii, czyli od źródła zasilania, od wielkości, od ciężaru, od przeznaczenia. Głównie przeznaczenie, czyli są obiekty płytko zanurzone, obiekty, które mogą zanurzyć się na głębokość kilkudziesięciu, kilkuset metrów. Są też obiekty, które są bardzo, można zanurzyć do bardzo dużych głębokości. Ale my tutaj w przypadku Bałtyku i typowych obszarów morskich mówimy o zanurzeniu do około 200 metrów.
A do czego one są przeznaczone? Czy one są przeznaczone tylko do rozpoznania, czy także w kontekście marynarki wojennej do niszczenia ewentualnego zagrożenia?
Naszym celem jest opracowanie obiektu AUV, który będzie miał możliwość jego dostosowania do obu tych zadań, czyli zarówno do rozpoznania, jak i do walki. Zatem jeśli chodzi... Natomiast mamy tutaj konflikt związany ze źródłem zasilania, ponieważ obiekty do rozpoznania powinny być relatywnie wolne, żeby nie wprowadzać zbyt dużych zakłóceń do wody.
Chodzi o to, żeby były niewykrywalne.
Żeby były niewykrywalne. Zatem bardzo mała prędkość, ale duża autonomiczność, czyli zdolność przebywania przez dłuższy okres czasu pod wodą, bez wykrycia. Często będzie też pożądane wprowadzenie tego obiektu w tak zwany stan uśpienia. Dlaczego? Dlatego, że po wprowadzeniu w ten stan obiekt zużywa bardzo mało energii i wykorzystanie technologii perowskitów, czyli jeszcze bardziej zaawansowanych technologii, będzie umożliwiało wykorzystanie światła dziennego do podtrzymania zasobów energetycznych takiego obiektu.
Ten stan uśpienia może się przydać na przykład w takiej sytuacji, gdy wiemy, że możemy spodziewać się jakiegoś zagrożenia, ale nie wiemy kiedy. Wysyłamy obiekt w rejon zagrożenia i on tam czeka, a uruchamiamy go dopiero wtedy, kiedy wiemy, że coś się dzieje.
Jesteśmy umówieni na wykorzystanie tego obiektu na konkretny sygnał. I ten sygnał jest praktycznie nie do wykrycia. Czyli my możemy sygnał hydroakustyczny zakodowany wprowadzić do wody i to będzie sygnał, na który ten obiekt zareaguje.
To urządzenia przeznaczone do rozpoznania, które powinny być ciche, które powinny pobierać mało energii, które powinny mieć możliwość wprowadzenia w stan uśpienia. A co z obiektami drugiego typu, o których pan wspomniał, z obiektami mogącymi zaatakować?
Czyli obiekty, które mogą zaatakować, różnią się od tych poprzednich tym, że posiadają znacznie większe zasoby energii na pokładzie oraz posiadają odmienny typ pędnika, który umożliwia uzyskanie większych prędkości. Ale tym kwintesencją tych obiektów jest to, że na swoim pokładzie one posiadają w specjalnych pojemnikach konforemnych, wodoszczelnych, środki uderzeniowe. Czyli tu głównie chodzi o broń kinetyczną i o broń rakietową, podwodną, czyli umownie nazwijmy to w cudzysłowie torpedami małymi, szybkimi. I to jest w zasadzie broń, która uniemożliwia szybkie rozpoznanie tego obiektu w momencie ataku, bo to jest za późno. Czyli czas działania tej torpedy to jest kilka sekund, zatem żaden obiekt poważny typu okrętu nawodnego, korweta, fregata, niszczyciel i okręty podwodne, konwencjonalne i atomowe, bo to jest duże zagrożenie dla dużych okrętów, ponieważ detonacja głowicy tej małej torpedy może doprowadzić do uszkodzenia podsystemów sonarowych, co praktycznie obezwładnia okręt nawodny lub podwodny.
Takimi platformami, z których mogą operować te pojazdy bezzałogowe, są okręty, ale takimi bazami mogą być dla nich także porty wojenne. Czy to w Gdyni, czy to w Świnoujściu, z naszego polskiego punktu widzenia. Proszę powiedzieć, jakie może być praktyczne zastosowanie, czy to w przypadku Gdyni, czy Trójmiasta generalnie, czy to w przypadku Świnoujścia, kiedy czysto teoretycznie można byłoby wykorzystać te pojazdy podwodne.
Czyli są jak gdyby dwa elementy podstawowe moim zdaniem, czyli obrona infrastruktury krytycznej Trójmiasta, szczególnie portów wojennych, rafinerii i portów handlowych, to jest wysunięcie tych obiektów bezzałogowych na odległość kilkunastu mil od brzegu. I to można, w zasadzie taką operacją można przeprowadzić z lądu. Natomiast na wypadek konfliktu lub pogarszającej się sytuacji na Zatoce Gdańskiej lub w naszym obszarze odpowiedzialności będzie można te środki szybciej dyslokować z szybkich załogowych okrętów nawodnych, czyli tych wielozadaniowych, o których mówiłem, oraz ze statków powietrznych. I to jest znaczne przyspieszenie, bo w tej chwili nie mamy środków walki podwodnej rozmieszczonych na obiektach latających. Zatem szybka dyslokacja w ciągu kilkunastu minut za pomocą umownie powiedzmy dronów powietrznych lub za pomocą nawet samolotu Bryza przy bardzo małej prędkości, taki obiekt będzie można dyslokować pod wodą. Ale najbardziej zaawansowaną platformą do przenoszenia takich obiektów, czyli na przykład w razie konieczności zablokowania Zatoki Gdańskiej i ponieważ została zaminowana albo nieprzyjaciel wtargnął na nasze wody terytorialne, będzie istniała możliwość postawienia zapory za pomocą powiedzmy do 10 statków powietrznych typu helikopter, gdzie będziemy mogli umieścić kilkanaście, kilkadziesiąt takich obiektów podwodnych. Już przystosowanych do rozpoznania i do walki wręcz. Także uważam, że to jest bardzo poważne ostrzeżenie dla potencjalnego agresora.
Bo dzięki temu my mamy oczy i uszy w rejonach oddalonych od centrów dowodzenia.
Tak. Tak, żeby nie prowadzić rozpoznania za pomocą
wielkich okrętów.
Tak, wielkich okrętów, dyslokowania ich na Zatoce Gdańskiej, na otwartym morzu. I my chcemy wiedzieć, co się dzieje w bliskiej odległości i w dalszej odległości. Zatem powinniśmy stworzyć system dyslokacji, czyli miejsc oraz głębokości oraz czasu pracy tych systemów autonomicznych. To umożliwia wprowadzenie zupełnie nowego elementu obrony i walki na wypadek konfliktu. Czyli my panujemy nad naszym terytorium, my wiemy, co się dokładnie dzieje.
Panie doktorze, na jakim etapie przygotowania tych dronów podwodnych jest Politechnika Gdańska? Jest pan, no bo to pan jest tutaj głównym konstruktorem.
Tutaj jest, sytuacja jest następująca. Istnieje, powiedzmy, niewielki zespół badawczy składający się z około 10 osób. Wielkość tego zespołu zwiększa się lub zmniejsza w zależności od zadania, które my akurat w danej chwili, powiedzmy, nad którym pracujemy. I teraz stworzenie większego zespołu to nie jest problem. Takich specjalistów posiadamy, natomiast problemem jest finansowanie, ponieważ nie ma decyzji na poziomie, powiedzmy, ministerstwa.
Ale przecież jest wiele słów na temat tego, że powinniśmy iść w tym kierunku, w kierunku dronów.
Podjęcie decyzji o projektowaniu i budowie przyspieszy nasze prace badawcze, projektowe i budowę tych obiektów i to będzie po raz pierwszy sytuacja taka, że efekty badań nie będziemy czekać 10 lat, tylko na efekty badań będziemy czekać 2 lata, 3 lata, zatem będzie można już... Podatnik polski przekona się, czy to, co mówiliśmy, zostało zastosowane w ciągu 2-3 lat.
A czy macie sygnały mówiące o tym, że te słowa, które padają ze strony Warszawy, o tym, że musimy inwestować w właśnie różnego rodzaju pojazdy bezzałogowe, że ta technologia, wejście w tę technologię może być czymś, co będzie napędzało w jakimś stopniu naszą gospodarkę, że te słowa przekładają się, czy mają się przełożyć w jakiejś bliskiej perspektywie czasowej na praktyczne działania, na dofinansowanie?
Znaczy takie słowa zostały skierowane w naszą stronę, czyli abstrahując od zainteresowania koncepcją, badaniami i projektami, to jest oczywiste. Teraz jesteśmy w fazie, po 3 latach bardzo intensywnych badań, jesteśmy w fazie decyzyjnej. Czyli jeżeli zrezygnujemy z własnych prac projektowych i budowy, to prawdopodobnie te systemy będą w marynarce wojennej RP stosowane, ale ich miejsce pochodzenia to mogą być dobrze znane firmy komercyjne, światowe. Natomiast czy stać nas rzeczywiście na to, żeby z pieniędzy podatników w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa kupować bardzo drogie systemy, które nie są ze sobą zintegrowane i potem integracja tych systemów lub pojedynczych obiektów z całym systemem obronnym jest bardzo trudna.
To jest taki pociąg, tak jak kiedyś przeoczyliśmy pociąg motoryzacyjny, dlatego kupujemy auto z zagranicy, tak jak przeoczyliśmy pociąg komputerowy, choć tutaj to jest oczywiście też bardziej skomplikowana sytuacja, wszyscy pamiętają sprawę Kluski i z niego wypadliśmy. Tak teraz musimy po prostu pozostać w tym pociągu.
Tak, w tym pociągu, a w tym pociągu to znaczy ktoś musi podjąć decyzję. I oczywiście my zabiegamy o podjęcie takiej decyzji i to na wysokim szczeblu. Tutaj mogę wspomnieć, to są posłowie, to są przedstawiciele wysokiej rangi, oficerowie Ministerstwa Obrony Narodowej, to są też szefowie firm, które zajmują się produkcją dla obronności. Czyli nie ma już osoby, która by nie wiedziała, że ten problem istnieje i teraz należy podjąć decyzję polityczną, która przełoży się na decyzję wykonawcze w Ministerstwie Obrony Narodowej, czyli włączenie podsystemów autonomicznych, powietrznych, lądowych i tutaj mówimy o morskich, do systemu obronnego państwa, co by skutkowało odpowiednimi zapisami w dyrektywach obronnych Sztabu Generalnego. Jeżeli to się tam znajdzie, to gestorzy, a to gestorami są inspektoraty Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych i Sił Lądowych oraz nie wspomnę już o podległych im jednostkach. Podległe jednostki są zainteresowane pozyskaniem bardzo nowoczesnego sprzętu, który będzie po pierwsze sprzętem spolonizowanym, bazowanym na rozwoju naszej własnej myśli technologicznej. Czyli tak zwane rozpoznanie technologiczne myśmy już zrobili dawno temu, bo efektem tego rozpoznania są wykonywane projekty. Zatem należy zmienić taktykę i funkcjonowanie, może nie zmienić, dostosować funkcjonowanie centrów, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, potem odpowiednich komórek Ministerstwa Obrony Narodowego, tak żeby projekty, systemowe rozwiązania dla obronności państwa uzyskały priorytet. Bo jeśli my zrealizujemy te projekty, to będziemy forpocztą dla rozwoju podsystemów dla tych systemów. I to będzie integrowało rozwój zarówno w zakresie badań, projektowania, jak i budowy zaawansowanych systemów technicznych w Polsce. Tak ja uważam.
Do tego, aby posługując się użytą metaforą, nie wypaść z tego rozpędzającego się pociągu z podwodnymi dronami, namawiał dr Mirosław Gerik z Politechniki Gdańskiej. Drony podwodne to przyszłość, a teraz porozmawiamy o przeszłości. Niedawno, podczas obchodów 85. rocznicy utworzenia Dywizjonu Okrętów Podwodnych w Gdyni, spotkałem się ze starymi podwodniakami. O swojej służbie opowiedział mi między innymi komandor porucznik w stanie spoczynku Roman Swatko.
Ja w ogóle zacząłem okręty podwodne w 1958 roku. Jako marynarz służby zasadniczej w wózce, a później skierowany tutaj. W 1960 roku, to znaczy nie zakończyłem służby zasadniczej, tylko zdałem egzaminy, wszedłem do Akademii Marynarki Wojennej, skończyłem akademię i wróciłem na ten sam okręt, na którym służyłem kiedyś, jako marynarz.
Jaki to był okręt?
To był wtedy, dokładnie to Kujawiak. Mały okręt podwodny, a później dostałem przeniesienie na Orła.
Ale to oczywiście nie na tego orła, który teraz służy, bo ten wszedł w latach 80. do służby.
Dokładnie w 86 roku ten orzeł, ja byłem w komisji przyjmującym tego orła, ale wtedy już byłem komandor porucznik ze sztabu Marynarki Wojennej i przyjmowałem ten okręt. Jako jeden z mechaników oczywiście.
I widział pan zapewne przeskok technologiczny w stosunku do tych wcześniejszych okrętów. To był duży przeskok?
To nie było porównania. Tamte okręty były nowoczesne, ale na lata 50., początek lat 50., a ten był nowoczesny na początek lat 80.
Co oznaczała nowoczesność w rozumieniu tych lat 50., tych okrętów, na których pan służył?
Można jednym zdaniem powiedzieć. Na tych okrętach, które ja służyłem, była elektrotechnika, a na tym okręcie była elektronika na Orle Nowym już. Różnica podstawowa.
A jak to się przekładało na taką codzienną pracę marynarzy, podwodniaków?
To znaczy, w ogóle codzienna praca podwodniaków jest, bym powiedział, mogę pokazać, ale to jest tragiczna. Chodzi o przede wszystkim warunki socjalne. Jeżeli ja panu powiem, że okręt średni projektu 613 wychodził na 45 dni na autonomkę na morze, a zabierał 11 ton wody i miał obsady 63 osoby, załoga stanowiła, to na jednego człowieka wypadało dziennie powiedzmy tam 5 litrów wody. Jeżeli kucha się musi umyć, ktoś tam się musi umyć, to załoga przez te 40 dni w ogóle się nie myła, nawet zębów nie umyła, bo nie było wody.
Strasznie to brzmi. No, tak.
To w ogóle to strasznie brzmi, ale tak było. Natomiast te współczesne okręty to mają albo ocelarki, albo wyparowniki i słodką wodę mają na co dzień. Znaczy, mam na myśli słodką wodę, to znaczy my odróżniamy słoną i słodką. Ta słodka to w hydrantach, w kranach i tak dalej, a słona to morze.
Co w takim razie ciągnęło pod wodę, skoro no, służba do najłatwiejszych, mówiąc delikatnie, nie należała?
Ja coś panu powiem. Powiedzmy, może to nie żartobliwie będzie wyglądało i tak dalej. Jeżeli kończyliśmy Akademię Marynarki Wojennej, to później była taka kwalifikacja, czyli przyjeżdżali z kadr i każdy się decydował, gdzie chce iść. Oczywiście był ranking, który miał najwyższe oceny, to wychodził wtedy pierwszy i wybierał, gdzie miał większość miejsc. I muszę pana zapewnić, że czołówka tego z rankingu 3-4 to znajdowała się na okrętach podwodnych.
To jest tak, jak w lotnictwie samoloty bojowe, samoloty myśliwskie są dla tych największych, mówiąc po wojsku. Kozaków?
A jeżeli w cudzysłowie by był spęd jakiś oficerów gdzieś, to tam było gdzieś tam setka oficerów, to z boku grupka tam 10, to pan wiedział, że to są oficerowie okrętów podwodnych. Myśmy się nie pospolitowali z kominowcami.
Zdarzały się niebezpieczne sytuacje w czasie służby?
Różnie to bywało, ale o tym nie będziemy opowiadać.
No jak nie? Właśnie o to chodzi, żebyście panowie opowiedzieli po latach. Teraz już można.
Byliśmy młodzi, wszystko się wytrzymało. I człowiek był zadowolony. Jak to mówił, byliśmy jedną rodziną. Na złe i dobre.
Raczej nie było takich, które by były bardzo niebezpieczne. Drobne jakieś, powiedzmy, ale to nieznaczące. Nie tego typu, żeby stwarzało niebezpieczeństwo dla okrętu. To osobiście, na którym ja pływałem, nie było. Nie?
Pytam o te niebezpieczne sytuacje, ponieważ okręty podwodne, które schodzą gdzieś tam w głębiny, kojarzą się jako właśnie te, na których jest właśnie za sprawą tego zejścia pod wodę najniebezpieczniej.
Wie pan, bardziej niebezpieczne jest wynurzanie okrętu podwodnego niż zanurzanie. Zanurzanie okrętu podwodnego nawet mogło się odbywać przy ograniczonej liczbie osób na wachcie. Natomiast jeżeli chodzi o wynurzanie, to zawsze okręt był w pełnej gotowości bojowej. Bo nigdy nie wiedział, co go spotka na powierzchni. Natomiast w głębinie tam go nic nie spotkało. Chodził pod wodę normalnie, odbywało się to tak. Natomiast pod wodą nic okrętowi nie grozi. Byle nie przeszedł za głęboko. Te okręty, na których ja służyłem, miały taką głębokość roboczą 170 metrów, a maksymalną 200. Ale bywało, że niekiedy się też przekraczało te głębokości.
Słyszałem opowieść komandora, którego być może panowie mogą kojarzyć, słynnego przecież komandora Bolesława Romanowskiego, który opowiadał o tym, że kiedy służył, on służył na dziku, jeśli dobrze pamiętam, w czasie II wojny światowej, to zdarzało się to bardzo mocno przekraczać, kiedy aż tam trzeszczało od ciśnienia.
Więc jeżeli w ogóle mówimy o okrętach podwodnych, to jeżeli pan zwróci uwagę na niemieckie okręty podwodne, które miały we wszystkiej ewidencji głębokość 90 metrów, to jeżeli pan może kiedyś tam spotkał się z książką Okręt, który w czasie działań bojowych zszedł na głębokość 220 metrów i zniósł spokojnie tę głębokość.
A jak to jest z tym Bałtykiem? Bo mówi się, że Bałtyk jest morzem bardzo wygodnym i bardzo dobrym, jeśli chodzi o łatwość ukrycia się okrętów podwodnych, ze względu na te różne warstwy wody, na różne zasolenie w różnych miejscach.
Znaczy, sytuacja mniej więcej jest taka, że wiosną i jesienią, kiedy woda jest wymieszana bardzo, szukanie okrętu podwodnego jest bardzo trudne, dlatego że sygnał dźwiękowy, który idzie i odbije się od okrętu, załamuje się w różnych gęstościach wody. Te gęstości są różne w zależności od temperatury. Natomiast zimą i latem mniej więcej te temperatury są takie równe. Wtedy jest większa możliwość. Natomiast jesienią i wiosną, kiedy są duże sztormy, woda jest wymieszana, to możliwości przejścia sygnału dźwiękowego tak prosto, który by się gdzieś tam nie odbił, jest praktycznie niemożliwa. Dlatego lepiej szukać okrętu podwodnego pod wodą zimą i latem.
Mówił pan o latach 50., o początkach swojej służby. Jak wiele mieliśmy wtedy okrętów?
To była brygada okrętów podwodnych. Było wtedy 7 okrętów. Był SEMP flagowy i były 6 małych. Kaszub, Krakowiak, Kujawiak, Ślązak, Mazur.
A teraz, kiedy pan patrzy na 4 nasze małe kobeny, jednego też już coraz bardziej wiekowego orła, no to chyba taki trochę smutny widok, że większość polskich okrętów ma już ponad 50 lat.
Ja o innych okrętach nie mówię. Ten okręt został zbudowany w 1986 roku.
Orzeł.
Orzeł, natomiast te okręty są dużo starsze, kobeny. Tylko one były w 1991 roku modernizowane. Znaczy modernizacja polegała na tym, że technicznie zastosowano zamiast elektrotechniki elektronikę na tych okrętach i po modernizacji przekazano tutaj Polakom.
One jeszcze się odnajdują, pana zdaniem, na dzisiejszym polu walki?
Nie, trudno powiedzieć. Pan ostatnio nie mam takiego bliskiego kontaktu z dywizjonem, ale one były przeznaczone, miały określony cel. Te kobeny budowane przez Norwegów, one były przystosowane do obrony wybrzeży Norwegii i one zajmowały rubież, gdzieś tam chodziły na rubieży w granicach 600-800 mil od brzegu, tam patrolowały cały i cokolwiek się pokazało, tam powiedzmy co mogło zaniepokoić władze szwedzkie, to znaczy norweskie, to od razu podawano im to.
Oprócz komandora porucznika w stanie spoczynku Romana Swatki mogli państwo usłyszeć m.in. starszego bosmana Henryka Bolkowskiego, starszego bosmana Zygmunta Wergulskiego i bosmana sztabowego Władysława Króla. A my pozostajemy w historycznej tematyce, bo teraz zajrzymy do naszego radiowego archiwum. Dziś rok 1988 i przedostatnia już część reportażu Stanisława Sejfryda na Pinie, Prypeci i Bałtyku. Opowiada on o początkach polskiej marynarki wojennej. Te początki wiązały się z flotyllami rzecznymi, stąd w tytule nazwy rzek. Opowiada Mieczysław Filipowicz.
Przydzielono mnie do Stoczni Gdyńskiej, bo Stocznia Marynarki Wojennej, moja macierzysta stocznia, jeszcze wtedy była nieczynna. To był rok 46 już, a moja stocznia jeszcze była nieczynna. Natomiast Stocznia Gdyńska Nowa i Stocznia Gdyńska Stara nosiła numery kolejne Zjednoczenia Stoczni Polskich, numer 12 i numer 13. Obecnie noszące nazwę Stoczni Komuny Paryskiej, to wtedy właśnie rozpocząłem tam pracę. Od 1 lutego 1946 roku jako wicedyrektor i pracowałem tam przez 3 lata. Dopiero wtedy, kiedy już na terenie mojej macierzystej stoczni, w Stoczni Marynarki Wojennej, rozkręciło się to wszystko, to znaczy, że już zaczęliśmy pracować na dobre na swoim terenie, to wtedy ja ze Stoczni Komuny Paryskiej przeszedłem właśnie do Stoczni Marynarki Wojennej. Pracowałem tam jakiś czas i później mnie przydzielono do sztabu, do szefostwa techniki i uzbrojenia. gdzie byłem starszym inspektorem, wykładając równocześnie w oficerskiej szkole marynarki wojennej. No, napisałem kilka podręczników, całą masę instrukcji. Pracy było niesłychanie dużo, bo przecież trzeba było już rozwijać w naszej Polsce Ludowej prawdziwe okrętownictwo z prawdziwego zdarzenia, a nie to, czym się zajmowałem w Pińsku w 25 roku. Tutaj już zaczęliśmy myśleć, prawda, o prawdziwej stoczni i zaczynaliśmy od niczego.
Mieczysław Filipowicz, którego opowieści mogli Państwo wysłuchać, to wieloletni pracownik Stoczni Marynarki Wojennej, obrońca wybrzeża z 1939 roku, no i więzień obozu koncentracyjnego Stutthof. A kolejna część jego opowieści, już ostatnia, za tydzień. Na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli Wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.